Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie, tym razem już na ścieżce dla specjalistów IT, czyli moje grono, już nie muszę mówić do programistów, co czasami nie zawsze jest łatwe. Ja będę chciał dzisiaj rozpocząć tą ścieżkę dla specjalistów IT i opowiedzieć Państwu zarówno tu na sali, jak i osobom, które oglądają nas online, o tym, co zmienia się w Windowsie 10 i zacznę od opowiadania Państwu, co zrobiliśmy w zakresie wdrażania, utrzymania i zarządzania Windowsem 10, co się zmieniło, a jest tych zmian trochę. W związku z tym postaram się w ciągu tej godziny opowiedzieć Państwu te wszystkie rzeczy, natomiast ja przygotowując tą prezentację dla Państwa widziałem, ile tych rzeczy jest. W związku z tym ta prezentacja jest pewnym wstępem do gdzieś tam dalszej dyskusji, którą mam nadzieję będą chcieli Państwo toczyć z nami. My jesteśmy, tak jak mówiłem, otwarci i na pytania, i na ewentualne dalsze kontynuowanie tych rzeczy, które chcemy Państwu pokazywać w przyszłości. Ja nazywam się Mariusz Kędziora, pracuję jako technical evangelist w polskim oddziale Microsoft, no i ten Windows 10 to też taki gdzieś mój konik, coś co lubię, systemy operacyjne klienckie na co dzień mocno używam. Jeśli chodzi o agendę, to w jaki sposób moja prezentacja będzie przebiegała. Najpierw krótki wstęp dotyczący tego, w jaki sposób ten Windows 10 powstał i dlaczego on w taki, a nie inny sposób się rozwija, skąd to się w ogóle bierze, że dosyć mocno zmieniamy sposób rozwoju Windowsa 10. Ta największa część mojej prezentacji będzie podzielona na takie trzy części, na właśnie wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie, w których to częściach opowiem Państwu o tym, co zmienia się w tym kontekście z punktu widzenia specjalistów IT, na co Państwo powinni zwrócić uwagę i które tematy powinni Państwo gdzieś tam drążyć dalej. Ostatnia część to jest wynik trochę tego, co przeczytaliśmy gdzieś w ankietach i co zobaczyliśmy, co działo się we Wrocławiu. Mieliśmy bardzo dużo pytań dotyczących licencjonowania po prezentacji. Początkowo gdzieś tam nie do końca był plan, żeby o tym opowiadać, o edycjach Windowsa 10, ale tu też trochę się zmieniło. W związku z tym ja pozwolę sobie Państwu zająć tam dodatkowe 5-10 minut, żeby powiedzieć o tych rzeczach, żeby usłyszeli o tym wszyscy, a niekoniecznie później, żebym ja powtarzał po 5-6 razy, bo naprawdę tak było we Wrocławiu i wczoraj w Krakowie. Windows 10. To, co Państwo widzą, być może co działo się jeszcze nie tak dawno w świecie IT, czy w biznesie szeroko pojętym, to było to, że firmy bardzo często działały w pewnych zamkniętych ramach, to znaczy pracownicy pracowali, odbijali tą kartę na zakładzie od 9 do 17, korzystali z zasobów firmowych w środku, to znaczy były to, nie wiem, serwery plików, aplikacje wewnętrzne. Państwo fajnie zabezpieczali się przed wszystkim, co złe, na krawędzi sieci i to było w miarę ciekawa, dobra, bezpieczna, stabilna sytuacja i to było coś, co działo się jeszcze całkiem niedawno. Natomiast to się dosyć mocno zmienia w dzisiejszych czasach, zmienia się to, że nasi użytkownicy zaczynają podróżować, wyjeżdżać z komputerami, które często są, wyskakują z naszej sieci wewnętrznej, wyjeżdżają z danymi, które krążą nie wiadomo gdzie, na pendrive'ach, na komputerach, te komputery giną, pendrive'y giną. Trzecia ważna rzecz to to, że coraz częściej mamy taką potrzebę, my jako działy IT, od biznesu, tego, aby dawać dostęp do aplikacji firm trzecich, nie wiem, CRM-ów, różnego rodzaju oprogramowania, które gdzieś tam dostępne jest w chmurze, no i pozostaje problem, co z tymi loginami, z hasłami, jak to wszystko jakby ogarnąć. No i musimy gdzieś tam pracować trochę przy takim założeniu, że potencjalnie ktoś już jest w naszej sieci, bo ta sieć się bardzo mocno rozciąga właśnie na te różne obszary. To jest to, co gdzieś tam obserwujemy i co się zmienia. To jest ważne z tego względu, bo powoduje to, w jakim kierunku my staramy się rozwijać tego Windowsa 10. Bardzo się martwimy o bezpieczeństwo i temu będzie poświęcona sesja, tak jak wspominałem, Pawła Pławiaka. Chcemy ułatwiać Państwu te dosyć trudne migracje, dosyć trudne wdrożenia systemów klienckich i ich zarządzanie, utrzymanie. Chcemy pokazywać to, że użytkownicy będą z tego mogli wygodniej korzystać, no i ta ostatnia rzecz, pokazujemy też urządzenia, to zobaczą Państwo w ciągu dzisiejszego dnia. Natomiast sam Windows 10, jak tworzymy ten system? Windows 10 stworzyliśmy tak, aby był dla Państwa użytkowników znany, żeby wróciło coś, co znali z poprzednich systemów i o tym będzie opowiadał Marcin. Natomiast nie wycofujemy się z tego, co pokazaliśmy w ósemce. Uważamy, że tam było naprawdę wiele dobrych pomysłów i chcemy te rzeczy z ósemki przenieść do dziesiątki, a czasami lekko zmienić. To zobaczą jeszcze Państwo w szczegółach w mojej prezentacji. Dziesiątka jest też systemem, który bardzo mocno i bardzo dobrze pracuje z dotykiem, bo tego również nie zabierzemy, ponieważ to, co mówił kolega Tomek z Intela, te urządzenia dwa w jednym, to jest naprawdę to, co widać, boom mocny na rynku, więc dotyk, ale mysz, klawiatura również bardzo istotna. No i to co się przewijało też w keynote, czyli to, żeby te doświadczenia były dosyć podobne na komputerach, no i plus generalnie wiele innowacji. To, co Państwo też widzieli, gdzie Windows 10 działa, gdzie on zadziała, no to oczywiście komputery i tablety. Również komputery takie, które Intel pokazywał w formie malutkiego sticka. Ja zanim jeszcze te sticki się pojawiły, korzystałem z dziesiątki na takim dosyć przyjemnym, malutkim komputerze wielkości telefonu. Ja u siebie w domu go trzymałem za telewizorem wpiętym po HDMI. Miałem z telewizora, zrobiłem sobie smart PC za tam, nie wiem, niecałe $100. Działa Windows 10 już na tym sprzęcie. Jeśli chodzi o telefony, na telefonach Windows 10 również będzie jesienią, już chyba za kilkanaście dni, o tym na pewno opowie Alicja w tej części dotyczącej urządzeń. Konsola Xbox, tu już powiedzieliśmy, 12 listopada na konsoli dostępny będzie Windows 10 dla wszystkich. No i urządzenia IoT, o których w ścieżce dla programistów dużo będzie opowiadał Tomek Kopacz. Przy tworzeniu Windowsa 10 bardzo mocno wzięliśmy do siebie te uwagi, że 8 powstawała trochę pod kloszem. To był mega tajemny system, który powstawał gdzieś w podziemiach, o którym my jako Microsoft, pracownicy Microsoftu, dowiedzieliśmy się też bardzo późno. Z Windowsem 10 jest trochę inna sytuacja. Otworzyliśmy program Windows Insider. Ktoś z Państwa jest insiderem, że tak zapytam? Jest trochę osób na sali, super. To jest program, w którym na całym świecie 4 miliony ludzi pomaga nam testować Windowsa, pomaga sprawdzać, co jest w nim ciekawego, pomaga wyeliminować też różne rzeczy, które być może tam się nie powinny pojawić, albo zmienić rzeczy, które my wdrażamy w jakimś buildzie, a build później, dwa buildy później, zmieniamy to, bo pojawiły się takie, a nie inne uwagi. Naprawdę te uwagi z tego programu bardzo mocno wdrażamy. To jest związane też z testowaniem i z tym, co w Państwa firmie będzie się działo. To, w jaki sposób Windows 10 się zmienia. Windows 10 robiony jest tak, że grupa, która tworzy Windowsa 10, codziennie powstają nowe buildy. Codziennie powstaje wewnętrzny nowy build Windowsa 10, który jest dostępny tylko dla inżynierów, którzy tworzą Windowsa 10. Co jakiś czas, co kilkanaście dni wypuszczany jest build taki, który jest testowany w grupie wewnętrznej, takiej, która u nas się nazywa Operating Systems Groups. Grupa wewnętrzna pracowników Microsoft pracująca w dziale Windows. To już nie są tylko inżynierowie, ale kilka dodatkowych osób, czy kilkaset. Później wypuszczamy ten system u nas wewnętrznie dla pracowników Microsoftu, którzy chcą trochę więcej nowości zobaczyć. I to jest ten etap, kiedy to się dzieje na razie w Microsoft. No i tak do tej pory tworzyliśmy dosyć często te systemy, aczkolwiek w 8 na przykład osobiście powiem, że zabrakło mi tego. Tak? My 8 zobaczyliśmy praktycznie wtedy, kiedy Państwo ją zobaczyli. W 10 pojawia się jeszcze właśnie ten program Insider, czyli możliwość przetestowania przez Państwa tej 10, zanim ona jeszcze się pojawi na szerokim rynku. I osoby, które są w programie Insider, wiedzą o tym, że sami mogą się zdecydować, czy chcą dostawać takie zmiany w 10 szybko i są w takim ringu Insider Fast. Niekoniecznie te buildy zawsze są w 100% stabilne, ale pokazują zawsze szybciej te nowości, nie wiem, co kilka tygodni na przykład. No i Insider Slow, sprawdzone, zazwyczaj bardzo stabilne rozwiązania i kiedy wychodzi już z tego etapu testów, tu wychodzi na rynek. Pokażę później Państwu w tej części dotyczącej utrzymania, jak Państwo mogą zrealizować podobny sposób testowania u siebie w firmie Windowsa 10, gdzie mogą Państwo wypuszczać tego Windowsa pewnymi falami i pewnymi właśnie ringami również. Damy Państwu do tego narzędzia. To, co o rynku mówi, to, co rynek mówi o Windowsie 10, Gartner przewiduje, że w ciągu pierwszego roku bycia na rynku Windows 10 przeskoczy adopcję 7. I to mniej więcej widać w pewnego rodzaju statystykach. To dane wyciągnięte z portalu ranking.pl, które pokazują to, jak Windows 10 w Polsce sobie radzi. Tu pewien dopisek, który się pojawił po informacji w ankietach z Krakowa, z wczoraj, więc to świeża zmiana. To dotyczy oczywiście komputerów, które są podłączone do internetu i komputerów klienckich, bo miałem ciężką, ale że tak powiem, rozsądną rozmowę, że owszem, Windows 10 jest już popularniejszy niż Linux, ale w zastosowaniach desktopowych oczywiście, tak? I tu się jak najbardziej do tego przyznaję. Natomiast tak wyglądają te statystyki dla rynku klienckiego. Tyle tytułem wstępu i tego, dlaczego ten Windows w taki, a nie inny sposób jest robiony. i skąd wynikają też pewne zmiany w samych tych procesach już dla Państwa, dla działów IT. Chciałbym się teraz skupić na tych rzeczach związanych z zarządzaniem, wdrażaniem i utrzymaniem. Jeśli chodzi o zarządzanie, część rzeczy, które Państwo gdzieś widzą, jest Państwu dobrze zapewne znana, ponieważ my sobie stawiamy za cel to, aby dawać Państwu wybór. Dawać Państwu wybór w tym, w jaki sposób chcecie podejść do infrastruktury swojej i jej zarządzania. Active Directory, jeśli chodzi o zarządzanie tożsamością, znają Państwo. Azure Active Directory jest jakby pewną nowością. Istnieje na rynku już pewien czas, natomiast w Windowsie 10 wprowadzamy pełną obsługę dla Azure Active Directory. Pokażę to Państwu w demo, w jaki sposób komputery mogą być wpinane do domeny Azure Active Directory. Jeśli chodzi o zarządzanie, to oczywiście dobrze znane rozwiązania, które Państwo znają, GPO, rozwiązania System Center, czy różnego rodzaju narzędzia firm trzecich, ale bardzo mocno inwestujemy w Windowsie 10 w to, aby Windows 10 mógł być traktowany również jako urządzenie w pełni mobilne i aby mógł być zarządzany przez rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, czyli Mobile Device Management. Nasze narzędzia do tego to Microsoft Intune. Jeśli chodzi o aktualizację, tu część również znana, czyli Windows Update, raczej rozwiązanie dla konsumentów, Państwo zapewne w większości w SUS i to rozwiązanie. Pojawia się pewna nowość, Windows Update for Business. To jest narzędzie, o którym opowiem w szczegółach za jakąś tam chwilę. Natomiast jest to coś, co ma Państwu pozwolić wdrażać tego Windowsa i aktualizować tego Windowsa, przepraszam, trochę szybciej. No i oczywiście aktualizacje również wypuszczane ze strony, jak dla urządzeń mobilnych. No i infrastruktura, coś z czego Państwo korzystają na co dzień, czyli Państwa infrastruktura, ale bardzo mocno i coraz częściej my widzimy to rozszerzana o tą część chmurową, tak, czyli wyjście gdzieś poza własną infrastrukturę. I sprzęt, o którym mówiłem, ja jakby jestem tego przykładem, ale widzę to też w wielu różnych firmach, że coraz częściej użytkownicy niekoniecznie chcą korzystać ze sprzętu, który Państwo im dajecie. My chcemy to umożliwiać, chcemy, żeby łatwiejsze było przyniesienie przez użytkownika komputera i w prosty sposób wpięcie go do Państwa sieci na Państwa warunkach, ale z drugiej strony tak, żeby to było dosyć szybkie, bezpieczne, a dla użytkownika pozwalające mu skorzystać albo ze swojego sprzętu kompletnie, czyli bring your own device, albo choose your own device, bo są firmy takie, które pozwalają użytkownikom na przykład wybranie sobie dowolnego komputera ze sklepu, firma za to płaci i wtedy jakby, oczywiście dyskusja i to też znowu Kraków, Wrocław, że standaryzacja jest super sprawą, bardzo fajną, natomiast no, to się też zmienia, tego myślę, że nie unikniemy. Da się bronić, da się pokazać korzyści tej standaryzacji, natomiast te rzeczy się pojawiają, czy tego chcemy, czy nie. Myślę, że najlepszym przykładem choose your own device, czasami bring your own device, są dobrze znane osoby Państwu, czyli Państwa zarządy, tak, które przychodzą i mówią, nie, ja chcę tablet, ja chcę iPada, a ja bym chciał tutaj taki czerwony komputer. No i tak czy inaczej, no Państwo coś robią. Nie zawsze się to Państwu podoba, rozumiem, no ale są takie sytuacje, że to trzeba zrobić. Pokażę Państwu, w jaki sposób my też do tego się przygotowujemy. Jeśli chodzi o narzędzia, ważna informacja jest taka, że Windows 10 działa z istniejącą infrastrukturą. Tu nie specjalnie trzeba coś zmieniać, jeśli chodzi o tą część infrastrukturalną, tak? Czyli wsparcie dla GPO, dla WMI-a pozostaje i tego typu rzeczy. Natomiast to, o czym wspomniałem, zaczynamy wprowadzać coraz więcej takich rozwiązań, które pozwalają dać temu Windowsowi 10 to zaawansowane wsparcie dla rozwiązań zarządzania jak urządzeniem mobilnym, ponieważ zaczynamy traktować komputer z 10 tak jak telefon, ze względu też na to, że to będzie ten sam system operacyjny, w związku z tym ten wybór nadal zostaje. Jeśli chodzi o istniejącą infrastrukturę, to są rzeczy, które Państwo znają, tu się niewiele zmienia, to w 10 nadal jest. Po stronie Windows serwera nadal korzystają Państwo z tych samych rozwiązań, tu się też jakby stosunkowo niewiele zmienia. Od strony rozwiązań jakby gdzieś tam do zarządzania nadal zostają te same narzędzia, one będą się pojawiały w nowych wersjach, czy będą odświeżane o pewne hotfixy, update'y, które pozwolą Państwu ogarnąć, że tak brzydko powiem, 10. No i coraz więcej się też pojawia po tej stronie chmurowej, różnych rozwiązań, które widzimy też znowu coraz częściej, że zaczynają być wykorzystywane. Azure Active Directory i Azure RMS, bardzo dużo i zapytań, i wdrożeń jednocześnie się pojawia. I o tym też jeszcze za chwilę trochę szerzej. ponieważ to, co się pojawia, jeśli chodzi o nowości związane z Windowsem 10, to właśnie wsparcie dla Azure Active Directory i możliwość wpięcia komputera do domeny Azure AD. Dodatkowo w kontekście zarządzania te znane narzędzia, ale nowe możliwości związane z konfigurowaniem urządzeń za pomocą paczek. Paczek, które za chwilę opiszę, w jaki sposób Państwo mogą je przygotowywać, do czego one się przydają i co robią. Najpierw jeszcze rzeczy związane z tożsamością. To, co Państwo znają, czyli klasyczne AD i wpięcie komputera do domeny, użytkownik loguje się kontem, komputer jest wpięty do domeny, Państwo zarządzają sobie za pomocą GPO czy System Center. Druga opcja, która się pojawia, to komputer wpięty do nowego Azure Active Directory. Użytkownik loguje się kontem Azure Active Directory. Państwo mogą robić pewnego rodzaju konfigurację takiego urządzenia, na przykład dla wydzielonej grupy pracowników, którzy na przykład nie pojawiają się często w firmie, to na przykład być może są pracownicy mobilni. Bardzo mocno ułatwia Azure AD integrację z aplikacjami firm trzecich, ponieważ dzięki temu, że mogą Państwo synchronizować klasyczny AD z Azure AD, użytkownicy się synchronizują, hasła się synchronizują, Azure AD pozwala Państwu dawać dostęp użytkownikom do aplikacji firm trzecich. W tej chwili około 2,5 tysiąca aplikacji jest obsługiwanych przez Azure AD. Dzięki temu użytkownik, który będzie korzystał, nie wiem, z zewnętrznego CRM-a, z Salesforce'a na przykład, albo będzie chciał korzystać z Google Appsów, albo będzie chciał korzystać, nie wiem, z komercyjnego Dropboxa, będą mogli Państwo dać mu dostęp loginem i hasłem z Państwa AD. Nie będzie potrzeby tworzenia osobnych loginów, osobnych haseł, utrzymywania ich, bawienia się w to. Będą mogli Państwo automatycznie tworzyć mu konta w tych zewnętrznych serwisach trzecich na bazie Państwa Azure klasycznego AD. Bardzo wygodna sprawa i to jest właśnie ten single sign-on w firmie i do usług software as a service. Pozostaje jakby jeszcze kwestia związana ze sprzętem prywatnym. Czasami może być taka potrzeba, aby ten sprzęt nie był wpinany do domeny ani klasycznej, ani Azure AD. Tam mogą Państwo zrobić prostą rejestrację urządzenia. Wtedy użytkownik będzie mógł się dostawać do pewnych określonych zasobów w firmie. Państwo będą mieli też pewną kontrolę nad tym, co się dzieje z danymi i z komputerem tego użytkownika. Natomiast użytkownik nadal będzie się logował pewnym kontem prywatnym, natomiast będzie mógł spiąć to konto prywatne właśnie z kontem w Azure AD. To na przykład sytuacja właśnie dosyć często przez nas jakby zauważana, to na przykład właśnie pracownicy mobilni, którzy w firmie rzadko kiedy się pojawiają, oni są gdzieś tam często. Do tej pory to albo było robione tak, że była utworzona nowa domena na przykład, tak, albo jeszcze w inne, różne dziwne sposoby. To ma ułatwić ten sposób. Azure AD Join, szóstkę bym poprosił. Azure AD Join wygląda tak, że przy uruchamianiu takim zwykłym komputera po raz pierwszy użytkownik ma możliwość już na etapie konfiguracji gdzieś tam pierwszej komputera, jeśli sam to będzie chciał robić, ma możliwość wybrania dołączenia do domeny albo dołączenia do domeny Azure AD. Dostaje wtedy informację o tym, co jakby wtedy się stanie. To jest jakby jeden z takich scenariusz. Ja zapytam jeszcze, zanim może zacznę o tym mówić, kto z Państwa nie ma Active Directory? 0% sali. Cieszy to. Natomiast są firmy mniejsze, bo to też jest tak, że Państwo dzisiaj akurat na naszej konferencji są z firm raczej większych i średnich. Firmy mniejsze czasami mają potrzebę i być może online nas osoby oglądają. Mają potrzebę taką, że korzystają z Office 365, nie mają domeny, bo to są firmy, nie wiem, 5, 10, 8 osobowe. To pozwala im w bardzo prosty sposób skorzystać z funkcjonalności prawie takiej jak klasyczny AD, ponieważ pod Office 365, pod spodem, jest Azure AD. Często firmy nie zdają sobie z tego sprawy, ale one już mają Azure Active Directory. Dzięki temu za pośrednictwem kont Office 365 będą się mogły logować do komputera, do lokalnego komputera, jeśli ten komputer będzie dołączony do Azure AD. To logowanie wygląda w dosyć prosty sposób. Jesteśmy proszeni o podanie konta i hasła do tego Azure AD. I po opcji sign in dostajemy informację, że zaczyna być ustawiane to nasz komputer, dopasowany do pewnych polityk, które są przez nas ustawione i zdefiniowane i ten komputer dołączany jest już do Azure Active Directory, logowany jestem tym właśnie kontem do tego komputera. Natomiast oczywiście, tu przechodzi proces konfiguracji, natomiast oczywiście w komputerze, który jest już gdzieś tam zainstalowany, jak Państwo zobaczą, to jest komputer, który jest w grupie roboczej, Tak, w grupie roboczej po prostu. No i mogą Państwo w klasyczny sposób wybrać opcję join a domain, natomiast jest opcja oczywiście podłączenia się w tej chwili już do domeny klasycznej albo do Azure AD. No i w tym momencie możemy się w dosyć podobny sposób wpiąć, czyli podając login, hasło. Użytkownik jakby jest informowany, upewni się, czy to jest firma, do której chcesz dołączyć, tak, wybieramy opcję join. I po chwili pojawia nam się tutaj jakby informacja, to jest naprawdę prosty i szybki proces, pojawia nam się informacja, że komputer jest wpięty do jakiejś określonej firmy, do jakiegoś określonego AD. Na dwójkę bym poprosił. Tak wygląda jakby samo wpinanie ręczne. Powiem jeszcze za krótką chwilę Państwu, w jaki sposób Państwo mogą to też zrobić w dosyć fajny sposób automatyczny. Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, wprowadzamy dużo zmian do naszego rozwiązania, czyli do Intune'a, do tego, aby on mógł jeszcze lepiej zarządzać dziesiątką jak urządzeniem mobilnym, bo czasami są takie scenariusze, które tego wymagają. No i nie będę jakby opowiadał o tych wszystkich możliwościach, które daje Państwu Intune pod kątem Windowsa 10, ale jest kilka ciekawych rzeczy, typu na przykład pełne wyczyszczenie urządzenia, zdalne jego zablokowanie, zrestartowanie urządzenia. Te wszystkie rzeczy, które gdzieś czasami do tej pory były znane z telefonów przede wszystkim i tego, co z telefonami mogli Państwo zrobić, pojawia się również w Windowsie 10 jako w systemie operacyjnym. My chcemy, to jest taki nasz ambitny plan, z którym czasami ja się przez chwilę uśmiechałem, ale coraz mniej się uśmiecham. Chcemy skończyć z erą taką, którą my nazywamy wipe and reload, czyli taką, gdzie jak przychodzi nowa wersja systemu operacyjnego, na przykład dziesiątka, to często w firmach było tak, że się czyściło po prostu komputer i się instalowało od zera, tak? Czy to z pliku ISO, czy wypuszczając gotowe obrazy przygotowane, no to była jakby najczęstsza praktyka. Chcemy od tej praktyki Państwa mocno odciągnąć i pokazać Państwu inne nasze podejście. Opcje wdrażania, które my pokazujemy w Windowsie 10 są trzy. Zacznę od tych zupełnie nowych. Po pierwsze, znaczy zupełnie nowych, może nie zupełnie nowych, jedna bardzo mocno zmieniona, czyli in-place upgrade, aktualizacja komputera w miejscu, bez jego czyszczenia, bez robienia czegokolwiek z tym systemem, z przenosinami rzeczy użytkownika. Chcemy, żeby Windows wykonał za Państwa całą pracę. Za chwilę pokażę też w szczegółach, co się tak jakby zmieniło, że można sądzić, że to zadziała, tak? Ja też należę do tych osób, które, nie wiem, w wypadku XP, jak się przesiadałem z XP na Vistę, robiłem od nowa instalację, z Visty na 7, od nowa instalację, świeżą. Z 8, 4 komputery, z których na co dzień korzystam, wszystkie instalowałem in place upgrade. Ten proces jest naprawdę dobrze dopracowany i przez nas jest rekomendowany do aktualizacji, jeśli mają Państwo 7, 8 i 8.1, to jest rekomendowany przez nas sposób aktualizacji do 10. Zaraz jeszcze w szczegółach do tego dotrę. Druga opcja, jeśli chodzi o wdrażanie pewnych nowych rzeczy, jest pewna nowość, czyli Dynamic Provisioning. Przygotowanie pewnych paczek z określonymi konfiguracjami komputera, które mogą Państwo w prosty sposób zaaplikować do istniejących już jakichś urządzeń, które gdzieś tam są, a Państwo potrzebują zmienić pewne rzeczy w konfiguracji. Może Państwu do głowy oczywiście przyjść, że część rzeczy można zrobić przez GPO. Ja pokażę, ile jeszcze innych rzeczy można zrobić przez Dynamic Provisioning. I to jest rozwiązanie przez nas rekomendowane w sytuacjach, kiedy użytkownik chce skorzystać ze swojego komputera. Czyli w tej scenariuszu Bring Your Own Device, kiedy przynosi komputer swój prywatny i mówi, chce go wpiąć do Państwa sieci. To jest sposób dobry do tego rozwiązania. No i oczywiście tradycyjnej metody nie usuwamy. Nadal jest ona kompletnie wspierana i mogą Państwo robić wszystko po staremu. Natomiast my staramy się przekonywać do tych dwóch pierwszych rozwiązań z kilku powodów. Najpierw jeszcze tylko chwila o samej infrastrukturze, a później już w szczegółach do tych opcji wdrażania. Jeśli chodzi o infrastrukturę serwerową i to, co stoi w Państwa infrastrukturze teraz, Windows 10 jest wspierany na wszystkich wersjach Windows serwera, które są wspierane przez nas, tak? I we wszystkich poziomach funkcjonalnych domeny, które są przez nas wspierane, tam nie trzeba specjalnie jakby nic pod tym kątem robić. WSUS również wspiera aktualizacje dla Windowsa 10, jest w stanie je wypychać i wdrażać. Nowe GPO, jeśli chcą Państwo pewne rzeczy zastosować, wymaga oczywiście nowych plików ADMX-a, natomiast to jest dosyć prosta sprawa. Jeśli chodzi o to, na co warto zwrócić uwagę, ja sam nie miałem okazji wdrażać Windowsa 10 w dużej infrastrukturze, natomiast to, o czym, jakie informacje jakby ja widziałem, na które warto zwrócić uwagę, to to, że jeśli wdrażają Państwo security templates'y przez GPO, to warto, to nie używajcie Państwo tych szablonów, które są dla Windowsa 7, dla Windowsa 10. I druga jakby uwaga taka dotycząca filtrów WMI-owych, które być może, jeśli Państwo aplikują pewne ustawienia dla komputerów, na podstawie filtrów sprawdzają Państwo, nie wiem, wersję systemu, to warto wcześniej sprawdzić, zanim Państwo ile rzeczy wypuszczą, czy to się zachowuje tak, jakby Państwo chcieli. To są uwagi, które ja gdzieś wyczytałem, sam nie miałem okazji się jakby jeszcze na to natknąć. Infrastruktura wdrożeniowa. Narzędzia, które Państwo znają, czyli System Center, o to też miałem sporo pytań w Krakowie, narzędzia System Center, które wspierają i wdrażanie, i zarządzanie Windowsa 10 są wylistowane i z 2007 mogą Państwo zarządzać po doinstalowaniu pewnego hotfixa, natomiast wdrażać mogą Państwo z Configuration Managerem 2012, 2012 R2 i z wersją testową, która w tej chwili jest Technical Preview 3 albo 4. Microsoft Deployment Toolkit jak najbardziej jest już w stanie wdrażać Windowsa 10, trzeba tylko skorzystać z aktualizacji Update 1. To są narzędzia, które gdzieś tam Państwo znają, z których korzystają i tu Windows 10 jest już jak najbardziej wspierany. Jeśli korzystają Państwo z aktywacji grupowej dla Windowsów poprzednich, to Windows 10 jak najbardziej jest sobie w stanie poradzić z serwerami KMS-owymi, trzeba doinstalować na nich tylko pewnego hotfixa. No i co ważne, trzeba również sobie skorzystać z nowych kluczy KMS-owych, które dostępne są w portalu licencji grupowych. I tu jakby pod tym kątem o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o kompatybilność aplikacji, tu jest ważna informacja pierwsza, związana ze sprzętem. Nie zmieniły się wymagania sprzętowe, czyli jeśli mają Państwo komputery, na których działa Windows 7 albo Windows 8, tam 10 zadziała, nie trzeba wymieniać tego sprzętu. Druga rzecz to kompatybilność klasycznych aplikacji desktopowych. One w zdecydowanej większości są kompatybilne, przez nas testowane, natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że jest kilka rzeczy, nawet dzisiaj w trakcie keynote'a gdzieś tam czytałem informacje facebookowe, jak wrzucaliśmy zdjęcia z keynote'a, że ktoś pisał, że żebyśmy porozmawiali gdzieś tam z producentem tej czy tej aplikacji, bo nie ma jeszcze odpowiedników dla dziesiątki, ani nawet dla ósemki. Pozdrawiam. Aplikacje z Windows Store'a, te, które pokazaliśmy w ósemce, one są w 100% kompatybilne z dziesiątką, czy tak, że tak powiem, działają. I bardzo mocno inwestujemy w rzeczy związane z Internet Explorerem. Często aplikacje są aplikacjami webowymi. I wiemy o tym, że wiele aplikacji było pisanych na czasy Windowsa XP, kiedy oczywiście wtedy było Internet Explorer 8. Bardzo mocno zmieniliśmy Internet Explorera 11 pod tym kątem. On już wyszedł z 8, jest w 10 i pojawia się w nim opcja Enterprise Mode, która pozwala Państwu zdefiniować określone na przykład witryny wewnętrzne, określone aplikacje po URL-u, nawet z dokładnością do podkatalogu aplikacji, do której się Państwo dostają, w taki sposób, że Internet Explorer będzie reagował albo pokażę Państwu tą treść tak jak Internet Explorer 11, czyli korzystając z tych najnowszych możliwości, albo jak Państwo stwierdzą, że coś jest nie tak z aplikacją webową X u Państwa w firmie, to Internet Explorer na Państwa żądanie i życzenie, zdefiniowane na przykład w politykach GPO, przełączy się w tryb, który się nazywa właśnie Enterprise Mode i zadziała tak jak Internet Explorer 8. On skorzysta z silnika Internet Explorer 8 i pokaże użytkownikom stronę tak jakby ją oglądali na przykład na XP-ku. To jest to, jeśli chodzi o kompatybilność aplikacji. Zmiany dodatkowe, czasami drobne, czasami większe. Ktoś z Państwa słyszał o czymś, co się nazywa WinBoot? Jedna osoba na sali. Dlatego o tym być może Państwo nie słyszeli, bo do tej pory był to sposób instalacji Windowsa w ósemce już dostępny, dedykowany głównie dla producentów sprzętu. Producenci sprzętu, zwłaszcza takiego o małych dyskach, tablety na przykład, które miały 16 giga albo 32 giga dysku, ci producenci mieli możliwość zainstalowania dziesiątki w taki sposób, że podczas instalacji Państwo zapewne wiedzą, że obraz, że dziesiątka czy system operacyjny jest instalowany z pliku Vim, tak? Z niego jest, tam są jakby pliki wszystkie Windowsa z formie skompresowanej. Podczas instalacji ten plik jest rozpakowywany na dysk, tak? Powstają foldery Windows, System 32 i tak dalej. WinBoot pozwalał w takiej sytuacji utrzymać skompresowany obraz, nie rozpakowywać go. On był rozpakowywany tylko w pewnym niewielkim aspekcie. Dzięki temu obraz systemu nie zajmował na przykład poza instalacji 12 giga, tylko zajmował 4 giga, co dla urządzeń małych było dosyć istotne. I to było coś, co wprowadziliśmy w 8. W 10 zmieniliśmy nazwę tego i udostępniliśmy to narzędzie trochę szerzej i o tym będziemy też pewnie mówić. Zmieniliśmy nazwę na Compact OS. Udostępniliśmy szerzej, bo w dosyć prosty sposób, korzystając z narzędzia typu DISM, mogą Państwo przygotować sobie albo obraz do wdrożenia w tym trybie Compact OS, albo na istniejącym systemie skompaktować system do tej małej formy. Ważna informacja jest taka, że to jest sposób przez nas zalecany przede wszystkim dla urządzeń o małych dyskach, czyli tych właśnie 16 giga, 32 giga. Przy 64 już bym się zastanawiał, przy 128 raczej pozostam przy tradycyjnym podejściu, z tego względu, że wiadomo, że obraz skompresowany, trzeba go rozkompresowywać w locie. Z wydajnością nie ma wielkich problemów, natomiast warto o tym pomyśleć. Ważne jest też to, że w tym wypadku to jest jakby przezroczyste dla użytkownika. Użytkownik kompletnie nie widzi różnicy między tym, czy w jaki sposób jest system zainstalowany. I nawet być może Państwo, jeśli mają Państwo urządzenie właśnie z dyskiem jakimś dosyć małym, mogą Państwo mieć ten system 8 zainstalowaną właśnie w takim trybie. I być może przez to mają Państwo więcej miejsca dostępnego na urządzeniu. Zmiany dotknęły również narzędzi, które pozwalały odświeżać system operacyjny, czyli narzędzi Reset i Refresh, które pozwalały w prosty sposób stworzyć pewien obraz bazowy, trzymać go na dysku komputera użytkownika i użytkownik na własne żądanie mógł sobie odświeżyć taki obraz i albo był on czyszczony zupełnie od zera i był stawiany od nowa na podstawie obrazu, albo był wykorzystywany obraz do tego, żeby wymienić to wszystko, co jest pod spodem, aplikacje użytkownika były zachowywane i jego dane. Zmieniliśmy trochę ten sposób, nie jest już wymagana osobna partycja, bo wtedy była osobna partycja potrzebna i osobny plik jakby z tym. W tej chwili Windows 10 potrafi odtworzyć swój początkowy stan z tego katalogu, który być może Państwo dobrze znają, czyli Windows System 32 SXX, duży folder na dysku Windowsa. Stamtąd na tej podstawie Windows 10 jest w stanie się otworzyć do tego systemu początkowego. No i ma możliwość jakby zachowania też całej historii instalacji poprawek. To też jest ważne, ponieważ w wypadku 8, jeśli Państwo przywrócali obraz do stanu początkowego, no to 8 musiała sobie dociągnąć te wszystkie poprawki wydane od tego czasu, jak Państwo stworzyli obraz. Tu poprawki są zachowywane, zachowywane są również language packi, zachowywane są sterowniki, poza pewnym ostatnimi dniami, bo uważamy, że część rzeczy może, te problemy potencjalne, dla których użytkownik decyduje się na odświeżenie systemu, może powodować właśnie albo ostatnie poprawki, albo pewne nowe sterowniki, dlatego te ostatnie aspekty nie są zachowywane. Przy tym refreshu nie zachowują się aplikacje desktopowe, natomiast, że tak powiem, to jest możliwe i ciekawa rzecz, pojawia się możliwość wyzwolenia takiego administratora, takiego zadania zdalnie, czyli możliwość odświeżenia takiego komputera użytkownika zdalnie z wykorzystaniem właśnie tych rozwiązań Mobile Device Managementu, gdzie użytkownik będzie miał odświeżony system zupełnie zdalnie, nie musi się też u Państwa pojawiać. W wypadku narzędzi, które zapewne Państwo znają, czyli Assessment and Deployment Toolkit, ADK, pojawia się część naszych narzędzi w środku zmieniona, tak jak DISM, o czym mówiłem, że można korzystać już z Compact OS-a, czy tworzyć paczki, o których za chwilę. Natomiast pojawia się nowe narzędzie właśnie pod kątem tych paczek, czyli Windows Imaging and Configuration Designer. Narzędzie, które pozwala Państwu tworzyć te paczki, które są w stanie później aktualizować urządzenie użytkownika o pewne zdefiniowane przez Państwa aspekty. I za chwilę do paczek jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o in-place upgrade, dlaczego jakby my go sugerujemy i mówimy, że warto z niego skorzystać? Ten in-place upgrade jakby polega na tym, co Państwo zapewne znają, że w miejscu aktualizujemy sprzęt, zostaje ten sam, który mieliśmy. System operacyjny, co się dzieje? Stary system operacyjny zapisywany jest do folderu, do katalogu Windows Old, aplikowany jest nowy, świeży obraz Windowsa 10 i następnie przenoszone są aplikacje i dane użytkownika. Czyli to jest świeży obraz systemu, Natomiast użytkownik dostaje swoje aplikacje i swoje dokumenty. Oczywiście te, które jesteśmy jakby w stanie przenieść, natomiast dosyć duża część jest z tym kompatybilna. Jeśli nie jest, to użytkownik dostaje o tym informację, że pewne aplikacje się nie przeniosą, czy pewne sterowniki się nie przeniosą. Natomiast jest to raczej wyjątek niż reguła. Użytkownik w tym podejściu in-place upgrade ma cały czas dostęp do tego katalogu Windows Old, ponieważ przez 30 dni pozwalamy użytkownikowi wrócić do poprzedniej wersji systemu operacyjnego, na przykład do 7. Przez 30 dni ten folder jest na dysku, później on jest automatycznie usuwany po 30 dniach, plus użytkownik może zainicjować ręczne usunięcie tego katalogu, żeby zwolnić sobie dysk. O to też miałem sporo pytań we Wrocławiu i w Krakowie. Można to zainicjować ręcznie, można to się zdarzyć automatycznie po 30 dniach. Dlaczego uważamy, że to jest dobry sposób? Bardzo mocno go przetestowaliśmy, między innymi w programie Windows Insider. Na tych 4 milionach użytkowników testowaliśmy te opcje upgrade'u właśnie in place. Po drugie, bardzo mocno to też testowaliśmy w wypadku Windowsa 8, ponieważ tam też było z 8 do 8.1 był też ten in-place upgrade. My w ten sposób będziemy chcieli aktualizować Windowsa właśnie w najbliższych miesiącach, latach. Przez nas jest to jakby preferowana opcja i przez nas sugerowana taka opcja aktualizacji, ponieważ ona ułatwi Państwu i przyspieszy ten proces aktualizacji. To już nie będą, nie wiem, projekty, gdzie trzeba będzie planować ileś rzeczy, tylko za aktualizację będzie odpowiedzialny silnik Windows Update, nad którym Państwo też będą mieli kontrolę, o czym jeszcze za chwilę. In-place upgrade, tak, tu jest demo uproszczone na slajdach ze względu na to, że ten proces chwilę trwa, natomiast całość wygląda mniej więcej tak ze strony użytkownika, że jeśli użytkownik miał Windowsa 7, tak jak Państwo widzą tu z jakąś, nie wiem, tapetą, z jakimiś plikami, z jakimiś przypiętymi aplikacjami do paska, to w momencie zainicjowania aktualizacji, czy przez użytkownika, czy przez Państwa wymuszenia jej na przykład za pomocą Configuration Managera, ten proces jakby się rozpoczyna, użytkownik jest informowany o tym, że jest instalacja Windowsa 10 i że komputer będzie restartowany kilka razy. To jest potrzebne jakby do tego, żeby z jednej strony przygotować dane i aplikacje do migracji, żeby podmienić obraz, żeby przenieść stary obraz, żeby później przywrócić aplikację. Natomiast sam proces, w moim wypadku ja to już też miałem jakby różne opinie. Przy moich 4 komputerach, przy wszystkich w zasadzie ten proces kończył się w jakieś 40 do 60 minut. Natomiast słyszałem też również od kolegi z Microsoftu, że z pewnym sprzętem, być może opowie o nim, spędził jeden dzień nad taką aktualizacją, natomiast to był sprzęt dosyć wiekowy. Po takim procesie, co użytkownik, przy logowaniu się dostaje dokładnie to, co zostawił w 7, czyli dostaje swoją tapetę, pliki na pulpicie, przypięte aplikacje, pojawiają się też nowe aplikacje, te, które są dostępne w Windowsie 10, czyli sklep, czyli Edge, no i użytkownik też dostaje już to nowe menu z Windowsa 10 i to już jest Windows 10. Tak wygląda jakby ten proces in-place upgrade'u. Są sytuacje, kiedy my sugerujemy, żeby nie robić in-place upgrade'u. To są sytuacje dosyć jasno zdefiniowane, czyli na przykład, jeśli chcą Państwo sprzęt migrować z platformy 32-bitowej na 64-bitową, no to nie ma jakby opcji. Jeśli zmieniają Państwo w sprzęcie BIOS na UEFI, czyli na pewnego rodzaju w uproszczeniu nową wersję BIOSa, bardziej nowoczesną, bardziej możliwą do rozbudowania i rozwoju. I jeśli korzystają Państwo z systemów, które używają albo Windows to Go, czyli te systemy, które startują się ze sticka, to tego nie aktualizujemy przez in-place upgrade, tylko wymieniamy obraz Windows to Go. Tam, gdzie mają Państwo systemy dual bootowe, gdzie startują dwa systemy, wtedy też sugerujemy nie korzystać z in-place upgrade. Te, które startują z pliku VHD, również nie sugerujemy. I tam, gdzie są dyski zaszyfrowane produktami firm trzecich. Jeśli mają Państwo BitLockera, super. Wtedy zalecamy in-place upgrade. Również dyskusji trochę miałem, ktoś miał jakiegoś Symantec'a. Nie zalecamy. Nie zalecamy, wtedy albo sugerujemy kontakt z producentem, albo ewentualnie, nie wiem, zawieszenie szyfrowania, różne jakby są opcje, natomiast to już muszą gdzieś tam Państwo sobie do tego dotrzeć. No i ostatnia opcja, gdzie tego nie zalecamy, to podczas tworzenia obrazów, czyli jeśli mają Państwo obraz z 7, z 8, no to obrazu nie robimy in-place upgrade tego obrazu i później robimy znowu z niego obraz nowy, bo na tak zaktualizowanym systemie nie zadziała Państwu SysPrep. Czyli muszą Państwo sam obraz nowy stworzyć w klasyczny sposób, tak? Zainstalować go od zera, przygotować, sysprepować, mają Państwo gotowy obraz. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach zalecamy in-place upgrade. Dynamic provisioning. To jest sposób na wprowadzanie pewnych szybkich konfiguracji urządzeń przede wszystkim. Takich, które, tu są pewne przykłady, tak, jeśli chcieliby Państwo przełączyć urządzenie z edycji Pro na Enterprise, użytkownik przychodzi, kupił w sklepie, ma tam Windowsa 10 Pro, a Państwo chcą go zupgrade'ować do Enterprise'a, do tej pory trzeba było to dosyć skomplikowany sposób zrobić, jest to teraz dosyć proste. Jeśli chcą Państwo zainstalować aplikację, skonfigurować pewne opcje, owszem, można to zrobić za pomocą czy to GPO, czy Intune'a, natomiast plusem tych paczek jest to, że je się w dosyć fajny i prosty sposób tworzy, za chwilę to Państwo zobaczą, i to, że można je w dosyć ciekawy sposób dystrybuować. To znaczy, można je wrzucić na USB-ka, można je wrzucić do maila jako załącznik, pojedynczy plik, który użytkownik dwa razy klika i go uruchamia i pewne zmiany w konfiguracji są wprowadzane. Mogą Państwo automatycznie go wysłać użytkownikowi z naszymi narzędziami, albo w wypadku urządzeń mobilnych można skorzystać z NFC, czyli nie wiem, użytkownik przychodzi do działu IT, przykłada telefon albo przykłada laptopa, jeśli ma NFC, i tam jest mu aplikowana pewna zmiana. To samo dotyczy kodów QR, które też można, nie wiem, zeskanować na, nie wiem, na kartce, która wisi gdzieś u Państwa przy dziale IT, użytkownik podchodzi, skanuje i pewne zmiany są mu aplikowane. Cechy charakterystyczne to jest to, że mogą Państwo skonfigurować w ten sposób sprzęt spółki, który użytkownik kupił w sklepie, przychodzi, on ma coś skonfigurowane, Państwo mogą przygotować ten komputer do działania w Państwa infrastrukturze w dosyć prosty sposób. Kolejna rzecz to to, że działa na urządzeniach mobilnych również. Łączność z siecią nie jest wymagana, ponieważ wszystko jest w paczce. To urządzenie nie musi być wpięte do sieci, w związku z tym, nie wiem, to też jest dobry scenariusz wtedy, kiedy Państwo na przykład mają użytkowników mobilnych, mogą im Państwo wysłać tą paczkę mailem. I jest to właśnie proste na tyle, że użytkownik jest w stanie zrobić to samemu i, co ważne, kompatybilne jest to z istniejącymi rozwiązaniami. Nie muszą Państwo, nie wiem, tego stosować jako zupełną nowość i wszystko inne zabieramy. Zabieramy GPO czy zabieramy Intune'a. Nie, to jest dodatkowy sposób. Działa to tak, że biorą Państwo zwykłe, pierwsze z brzegu urządzenie spółki, używają Państwo tego nowego narzędzia, czyli Imaging and Configuration Designer, tworzą Państwo paczkę. Co jest w takiej paczce? Trzy elementy składowe. Po pierwsze, pewnego rodzaju ustawienia, na przykład polityka haseł, na przykład rzeczy bardziej związane z urządzeniami mobilnymi chcą Państwo w konfiguracji i w ustawieniach zdefiniować, że kamera będzie wyłączona po prostu na stałe w urządzeniu użytkownika. Po drugie, profile. Mogą Państwo zdefiniować profile VPN-owe, profile Wi-Fi, profile mailowe, to żeby użytkownik miał te rzeczy gotowe. W paczce taką, którą użytkownik dostanie, dwa razy kliknie, ma skonfigurowanego VPN-a, Wi-Fi i maila. I mogą Państwo dołączyć dodatkowe zasoby, konkretne pliki typu certyfikaty, typu, nie wiem, tapetę firmową, to co Państwu przyjdzie do głowy, że użytkownik powinien mieć wrzucone na swój własny komputer. To jest pakowane w taką właśnie paczkę, która ma rozszerzenie PPKG. Taką paczkę mogą Państwo użytkownikowi udostępniać. Fajne jest też to, że te zasoby mogą być zasobami dynamicznymi, to znaczy mogą Państwo te zasoby nie wrzucać do paczki, tylko udostępnić je na jakimś na przykład serwerze i tam będzie zawsze, nie wiem, najświeższa tapeta, tak? Albo tam będą Państwo wrzucali świeży jakiś tam certyfikat. Te rzeczy mogą być linkowane zewnętrznie. Trzy scenariusze, gdzie my generalnie sugerujemy skorzystanie z Dynamic Provisioningu, to jest takie, że chcą Państwo, nie mają Państwo narzędzi do zarządzania urządzeniami mobilnymi, chcą Państwo je w prosty sposób konfigurować. Mogą Państwo przygotować urządzenie do włączenia do zarządzania, do Państwa infrastruktury i w paczce prekonfigurować pewne rzeczy dla takiego komputera użytkownika, a później przejąć już konfigurowanie Państwa narzędziami. Natomiast użytkownik ma wcześniej przygotowany komputer. No i właśnie to zapewnienie zgodności, bezpieczeństwa, zanim jeszcze to urządzenie będzie wpięte do Państwa sieci, tak? Czyli użytkownik, jeśli nie wiem, jest użytkownikiem mobilnym, wcześniej będzie miał przygotowane ileś rzeczy. Kilka scenariuszy użycia, ja może w nie się nie będę jakoś specjalnie wgryzał, natomiast w wypadku nowych urządzeń mogą Państwo skonfigurować edycję systemu, nazwę komputera, certyfikat, profile i takie coś dystrybuować przez pendrive'a, tak? Albo jak urządzenie typu terminal, to co wyżej, dorzucić polityki bezpieczeństwa, dorzucić jakąś aplikację, wprowadzić urządzenie w tryb kioskowy, żeby tylko jedną aplikację mogła uruchamiać, no i wydystrybuować na przykład za pomocą karty SD, która będzie w takie terminale gdzieś tam wpinana i odpalana. Co można tak wdrożyć? Kilka różnego rodzaju grup ustawień, które można w ten sposób zrobić. Jedno z częstszych jakby, które też było wyciągnięte z potrzeb naszych użytkowników, aktualizacja wersji Pro do wersji Enterprise, kompletnie bez reinstalowania żadnego systemu, ani bez wprowadzania jakichś specjalnie szczególnych zmian. Prosta sprawa, nie ma potrzeby odświeżania obrazu. Początkowy setup, czyli ustawienie nazwy komputera na podstawie jakiegoś prefiksu, jakiegoś numeru seryjnego. Po tym first run experience, czyli tym, co użytkownik widzi na początku, tam to hi, witamy i tak dalej. Można to zupełnie ukryć, można to schować. Można też uruchomić jakąś aplikację domyślną, która będzie startowała przy pierwszym uruchomieniu takiego komputera. Rzeczy z zarządzaniem, możemy komputer w ten sposób dołączyć do domeny, do zarządzania. Aplikacje możemy również użytkownikowi w ten sposób doinstalować właśnie z takiej gotowej paczki. Możemy również uruchomić skrypty PowerShellowe, uruchomić paczkę MSI-ową, czy uruchomić jakiś określony skrypt. Bezpieczeństwo, bo tu często się pytania od razu pojawiają. Po pierwsze, paczka może być szyfrowana, czyli to, co jest w paczce, nie wiem, certyfikat, profil VPN-owy, te rzeczy mogą być szyfrowane, wtedy paczka do instalacji wymaga podania hasła, które jest definiowane per poszczególna paczka. Plus to, co zazwyczaj przychodzi do głowy i być może wielu z Państwa przyszło, jak powiedziałem, że można wysłać użytkownikowi mailem, dwa razy kliknie. Czasami średnio użytkownika można przyzwyczaić do takich zachowań, żeby klikał wszystko, co w załączniku. Natomiast same paczki mogą być podpisywane certyfikatem i Państwo mogą w politykach grupowych zdefiniować, że tylko i wyłącznie podpisane paczki mogą być uruchamiane, podpisane Państwa certyfikatem. Tak? Natomiast jeśli tego nie będzie, no to użytkownik, jeśli będzie niepodpisana paczka, to dostanie informację, że ta paczka chce zmienić to, to i to i będzie miało to wpływ na to i na to. Jak wygląda przygotowanie takiej paczki? Narzędzie jest dosyć proste, jest to pierwsza wersja narzędzia, co ważne, my zbieramy feedback jej dotyczący, co jeszcze w niej ma się zmieniać. Tworzymy paczkę, w jakiś prosty sposób sobie ją nazywamy, tu jest akurat nazwana Enterprise, bo to będzie zmieniało klucz produktu z wersji Pro do Enterprise. Mówimy o tym, czy to ma być na platformę Windows, czy na telefon. Ewentualnie mamy możliwość zaimportowania wcześniej stworzonej paczki, po to, żeby nie przygotowywać całej konfiguracji od nowa, tylko stworzyć konfigurację pod tytułem, nie wiem, wdrożenie klasycznego pracownika, a wdrożenie, nie wiem, pracownika mobilnego, tak? I jedna paczka będzie bazowała na drugiej. To jest lista rzeczy w tej aplikacji, którą mogą Państwo gdzieś tam definiować, pogrupowane w drzewa i to, co mogą Państwo gdzieś tam zmieniać. W tym wypadku w gałęzi Windows Licensing, Upgrade Edition, podajemy w kolejnym kroku to, co chcemy, przepraszam, gdzie to było, tu. W kolejnym kroku właśnie podajemy, że będziemy chcieli robić upgrade, podajemy klucz produktu właśnie na przykład do wersji Enterprise i taka paczka jakby jest tworzona. To są te opcje, które pozwalają to zaszyfrować albo podpisać i wyrzucane jest to w postaci gotowego pliku Enterprise PPKG, czy tak jak sobie Państwo to nazwali. No i to Państwo teraz z tym plikiem robią to, co chcecie, tak? Wysyłacie mailem, wrzucacie na share i tak dalej. Zachęcam bardzo mocno do sprawdzenia tego narzędzia, ponieważ tak jak mówię, to jest pierwsza wersja, my bardzo mocno zbieramy informacje o tym, ile rzeczy jeszcze chcieliby Państwo zobaczyć możliwych do konfigurowania w ten sposób i warto sobie sprawdzić to w środowisku testowym. Jeśli chodzi o to podejście klasyczne wipe and reload, w zasadzie to, o czym mówiłem, tu się stosunkowo niewiele rzeczy zmienia, tak? Czyli jeśli Państwo wdrażali 7, 8, to będzie to dla Państwa naturalne. Tworzą Państwo obraz z 10, aplikują Państwo ten obraz na komputery użytkowników od zera, od nowa i w zasadzie chyba tyle. Są pewne zmiany w samych narzędziach, tak, bo jest nowe ADK, które ma wsparcie dla 10, czy pewne drobne zmiany w System Center 2012R2, czy w MDT 2013. Tu się stosunkowo jakby niewiele pod tym kątem zmienia. I trzecia duża grupa, czyli utrzymanie. Utrzymanie podzielone na trzy rzeczy. Po pierwsze, podejście do Windowsa, Windows as a Service. Po drugie, narzędzie, o którym wspominałem, czyli Windows Update for Business. I trzecie, dosyć istotne nowe pojęcie, Servicing Branches. Windows as a Service to jest coś, co nas stawia gdzieś tam między młotem a kowadłem. Z jednej strony państwo jako działu IT chcecie stabilności, chcecie tego, żeby, nie wiem, było mniej aktualizacji instalowanych, mniej restartów, żeby było pewne rzeczy dłużej testowane. Z drugiej strony jest oczekiwanie od tego, że będziemy wdrażać nowe rzeczy, że nie będziemy zostawać za konkurencją, że będziemy pokazywać nowości w systemach i państwo chcieliby z nich korzystać. Natomiast problem się pojawia taki, że z jednej strony my dajemy w dziesiątce dostęp do tych nowości przede wszystkim urządzeniom konsumenckim, gdzie aktualizacje będą instalowane przez Windows Update. Tam użytkownicy będą regularnie dostawali nowe aktualizacje, tak jak do tej pory wydawaliśmy, nie wiem, dużego serwis paka albo pojawiała się nowa wersja systemu operacyjnego, tak tu będziemy co jakiś czas wypuszczać nowe funkcjonalności do systemu operacyjnego w postaci aktualizacji. Po drugiej stronie tej barykady stoją gdzieś tam często państwa systemy krytyczne, których raczej nie chcecie w ten sposób zmieniać, które chcecie, żeby były stabilne i żeby dobrze działały. Tu mają państwo możliwość kontroli tego na przykład za pomocą WSUS-a i kilku innych rzeczy, nie potrzebują państwo nowych funkcjonalności, natomiast bardzo dużą część tego wszystkiego stanowią te systemy pośrodku, to znaczy te systemy, które z jednej strony chcielibyśmy dać użytkownikom nowe rzeczy, ale chcielibyśmy mieć czas, nie wiem, na testy, na sprawdzenie, jak pewne rzeczy działają. Natomiast to nie ma trwać już, nie wiem, rok, półtora, taki proces wdrożeniowy. Ma to się zamknąć, nie wiem, w 3 miesiącach, w 4 miesiącach, być może nawet jeszcze krócej, być może w miesiąc. Tu dajemy też państwu tą elastyczność. Do tego celu mamy narzędzia, które z jednej strony państwo znają, czyli dla urządzeń konsumenckich albo takich, które mają być od razu aktualizowane, Windows Update. Dla tych, które my uznajemy jako systemy specjalistyczne, takie, które powinny przez długi czas być niespecjalnie z nowościami w SUS, natomiast pośrodku pojawia się Windows Update for Business, czyli możliwość jakby skorzystania z tego, co daje Windows Update, natomiast zostawienia sobie pewnej kontroli nad tym, kiedy i jak to będzie aplikowane na państwa komputery w firmie. To, o czym wspominałem, czyli te ringi, które pozwalają nam jakby testować te systemy operacyjne, czyli tutaj gdzieś jest okres testów. My po tym okresie testów wypuszczamy system na rynek w czymś, co się nazywa current branch, o tym jeszcze za chwilę dwa słowa. Natomiast to jest ten moment, kiedy wypuszczamy te rzeczy przez Windows Update. My państwu natomiast dajemy coś, co się nazywa current branch for business, za chwilę szczegóły, który pozwala państwu przez pewien czas testować to, co się zmieniło w Windowsie 10 i wypuścić to do państwa użytkowników. Do tego celu właśnie służy narzędzie, które się nazywa Windows Update for Business, które pozwala państwu podzielić sobie państwa infrastrukturę, państwa użytkowników na te ringi, o których mówiłem, które my robimy wewnętrznie w Microsoftie. Mogą państwo sobie zdefiniować pewne grupy użytkowników, które będą dostawały nowości szybciej, bo są to szaleńcy, geekowie, działy IT, które lubią nowości i tam będą te grupy dostawały te aktualizacje szybciej. Być może sobie stworzą państwo drugi ring, w którym te rzeczy będą się pojawiały trochę wolniej. Windows Update for Business ma możliwość również dystrybucji tych nowości na zasadzie peer-to-peer, czyli gdzieś tam w lokalizacjach, gdzie macie może słabsze łącza, tam te poprawki mogą się dystrybuować pomiędzy komputerami. Integruje się to narzędzie z System Center, więc pozwala państwu zapanować jakby nad tym, kiedy i jak te nowości będą wdrażane do systemu. Baza działa tak, że wszystko jest oparte o Windows Update, no i to, co państwo zapewne znają, STCM czy WSUS, pobiera sobie oczywiście poprawki z Windows Update. Narzędzia typu Intune również z tego korzystają, no i Windows Update for Business też z tego będzie korzystał, natomiast będzie dystrybuował te poprawki, te aktualizacje w taki sposób, jak państwo sobie zdefiniują. No i tu pojawia się to ostatnie nowe pojęcie, czyli servicing branche, które gdzieś tam się przewijały przez tą prezentację. Jak to wygląda? Jeśli biorą państwo udział w programie Windows Insider i chcą państwo testować Windowsa, to w ciągu jakby kolejnego czasu będą dostawali państwo ciągle nowe funkcjonalności w Windows 10. Pewne zmiany, które się będą pojawiały, które my będziemy wprowadzać jako nowości, będą się pojawiały regularnie. Natomiast będą to niestabilne zmiany, to znaczy tam mogą się pojawiać rzeczy, które nie do końca są jeszcze w 100% przetestowane. Państwo mogą potencjalnie wykorzystać to u siebie po to, żeby zobaczyć te nowości, zanim jeszcze wejdą w ogóle na rynek, po drugie po to, żeby na przykład zgłosić pewne uwagi do działania pewnych rzeczy, tak, że to się Państwu nie podoba, my bardzo mocno na ten feedback reagujemy. One są wdrażane z Windows Update i tu jakby to jest bezpośrednio z Windows Update. We wszystkich tych branchach, czyli tych sposobach wdrażania, poprawki bezpieczeństwa zostają tak, jak były. Raz w miesiącu wydajemy poprawki bezpieczeństwa, one zostają i w ten sposób są przez nas wypuszczane. Natomiast te nowości, jeśli chodzi o funkcjonalności, będą się pojawiały właśnie w sposób zależny od tego brancha, że tak powiem. Nie mamy chyba jeszcze polskiego tłumaczenia, nie ma Marcina na sali. Current branch, czyli to jest ten moment, kiedy stwierdzamy w pewnym momencie, że tu się pojawiały nowości, w pewnym momencie mówimy, dobra, to już jest stabilny obraz, stabilny build, wypuszczamy go szeroko na rynek. I on się tutaj pojawia na rynku w kanale Windows Update. Państwo również mogą skorzystać z FSUS-a czy SCCMA po to, żeby wypchnąć takiego current brancha, czyli stabilną wydanie Windowsa do swoich użytkowników. Sugerujemy wtedy wykorzystanie tej okazji do testów. Wrzucenie ileś osób do takich testów i im wdrożenie tego konkretnego builda. Kolejną rzeczą będzie current branch for business, czyli ta stabilna wersja, która będzie wydana na szeroki rynek, Państwo mogą sobie spokojnie ją opóźnić, jej wdrożenie u siebie, mniej więcej o około 4 miesiące. Wtedy mogą Państwo sobie wdrożyć te rzeczy i mogą Państwo sobie przygotować, mają Państwo ten dodatkowy czas na testy, korzystają Państwo ze znanych narzędzi, no i te systemy są u Państwa wtedy aktualne. Zostaje jeszcze czwarty branch, dosyć specyficzny, który się nazywa Long Term Servicing Branch. To jest takie nasze podejście, w którym będziemy aktualizowali Windowsa raz na kilka lat. W nim nie będą się pojawiały żadne nowości funkcjonalne. On będzie tylko aktualizowany na bazie bezpieczeństwa. Nie będą się tam pojawiały nowości, czyli jak, nie wiem, wprowadzimy, nie wiem, co możemy wprowadzić, nic na głowie nie przychodzi. Na przykład, nie wiem, obsługę logowania się za pomocą, nie wiem, języka, tak? Będą Państwo mówić do komputera i on Was będzie logował. Jeśli to wprowadzimy, to w tym Long Term Servicing Branchu to się nie pojawi, dopóki nie wyjdzie kolejny Long Term Servicing Branch, na przykład za 2 czy 3 lata. To jest przez nas podejście i branch dedykowany dla rozwiązań krytycznych, takich, w których nie chcemy tych nowości, chcemy, żeby tam było wszystko mega stabilne, natomiast bierzemy pod uwagę to, że ma ileś cech, teraz tutaj Państwo tego nie widzą, chyba że możemy na chwilę zmniejszyć ekran. Natomiast generalnie to jest tak, że wsparcie dla Long Term Servicing Branch jest tylko na 10 lat, nie ma tam na przykład przeglądarki Edge, nie ma tam na przykład wsparcia dla aplikacji tych pełnoekranowych, uniwersalnych i nie ma możliwości aktualizacji z Pro do Enterprise, bo to jest dostępne tylko w edycji Enterprise. Szybkie demo na 6, jakbyśmy się mogli przełączyć. Tylko widzę, że mi się wygasiła. Long Term Servicing Branch wygląda tak, że po instalacji będą widzieli Państwo dosyć wyraźnie, że jest tam informacja Windows 10 Enterprise 2015 teraz, Long Term Servicing Branch. Czyli jest to wersja Windowsa 10 na stan na 2015 rok. Kolejna być może, nie wiem, będzie 2017, 2018. Wtedy się pojawi jakby taka nowa, duża wersja systemu. Ona się jakby dosyć mocno różni tym, że to na przykład menu start jest uproszczone, bo nie ma aplikacji uniwersalnych, bo nie ma Edge'a. Natomiast jest to normalny Windows dedykowany właśnie do tych mocno stabilnych rozwiązań. Państwo mogą sobie w tej chwili pobrać wersję testową. Przy pobieraniu teraz wersji testowej Windowsa 10 z naszych stron technetowych mają Państwo do wyboru albo klasyczny Windows, albo Long Term Servicing Branch. W związku z tym można sobie te rzeczy obejrzeć. Na dwójkę poproszę o powrót. Jeśli chodzi o strategię wdrażania, kiedy korzystać z jakiego podejścia? Nasze zdanie i nasza sugestia jest taka, że z tego Insider Preview Branch raczej będzie znikome użycie w firmach, raczej będzie to właśnie jakieś maszyny testowe, małe piloty, raczej z tego firmy nie będą korzystać. My sugerujemy dosyć wyraźne zainteresowanie, kiedy wyjdzie wersja stabilna, czyli kiedy pojawi się current branch. Wtedy być może warto ją wdrożyć właśnie dla osób, które lubią nowości, dla osób, które nie boją się tego, że będą tam jakieś, nie wiem, zmiany i tego typu rzeczy. To już jest wydanie stabilne. Natomiast uważamy, że firmy przede wszystkim będą korzystały z tego podejścia Current Branch for Business, gdzie będą Państwo robić szerokie wdrożenie tych rozwiązań w całej firmie. No i to, co my uważamy i co też przewidują analitycy, że może na początku firmy będą chciały korzystać z long-term servicing branch, natomiast finalnie to raczej będzie użycie w granicach, nie wiem, 10% po roku, po dwóch, po trzech latach, gdzie firmy faktycznie stwierdzą, że to jest jednak dobry pomysł, a to zostawmy dla systemów krytycznych, nie wiem, do systemów medycznych, do systemów bankowych i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, ja w zasadzie tą część moją skończyłem. Czy chcieliby Państwo usłyszeć kilka słów o licencjonowaniu? Widzę dużo kiwania głową. Ja Marcina może poproszę, Marcin trochę się więcej może na tym zna, aczkolwiek ja mam krótką prezentację.
Dawaj ją.
Więc Marcin w razie czego będzie jako backup. Proszę Państwa, wszystkie edycje, bo to się trochę zmienia w dziesiątce, wszystkie edycje posiadają pewne wspólne cechy, które gdzieś tam Państwo znają i o których my mówimy, że się pojawią, tak? Czyli rzeczy związane na przykład, nie wiem, z Edge'em, czy rzeczy związane, nie wiem, z funkcjonalnościami, które Państwo znają. Natomiast są cztery, ja może tu się przełączę, cztery podstawowe edycje Windowsa. Windows Home, Windows Pro, Windows Enterprise i pewna nowość, Windows Education. Windows Education jest takim systemem, który jest bardzo, bardzo zbliżony do edycji Enterprise. W wielu wypadkach Państwo w tych slajdach zobaczą, że one są prawie że identyczne, różnią się jedną rzeczą, o której zaraz opowiem. Natomiast pewne rzeczy wprowadzamy i tu jest jakby stosunkowo niewiele zmian. W wersji Pro mogą Państwo wpiąć komputer do domeny, mogą Państwo z nim zarządzać, mają Państwo zdalne pulpity, mają Państwo klienta Hyper-V, tego w wersji Home nie ma. W wersji Enterprise pojawiają się rzeczy typu Direct Access, typu App Locker, typu Branch Cache. Jeśli chodzi o zarządzanie i wdrażanie, to z tych rzeczy jest dosyć dużo rzeczy wspólnych, natomiast pojawiają się też rzeczy, dołączenie do domeny Azure Active Directory, no oczywiście w wersji Home nie będzie, w tych pozostałych wersjach jak najbardziej jest. Pewna rzecz, o której opowie też Marcin, czyli Granular UX Control, ja o tym nie powiadałem, to się pojawi tylko w Enterprise, czyli możliwość wpływu na pewne rzeczy związane z interfejsem użytkownika. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o którym będzie opowiadał Paweł Pławiak i Marcin też w tej części z urządzeniami, to paszport i szyfrowanie urządzenia wszędzie, Enterprise Data Protection i BitLocker tylko w wersjach biznesowych i pewne specyficzne nowe rzeczy związane z bezpieczeństwem, o których opowie Paweł Pławiak, jak Credential Guard i Device Guard, dostępne tylko w wersji Enterprise. No i ta jedna rzecz, gdzie różni się edycja Enterprise i Education, czyli Long Term Servicing Branch. On będzie dostępny tylko i wyłącznie w edycji Enterprise, jej w Education nie będzie. Natomiast dostęp do tych aktualizacji, Windows Update dostępny wszędzie, natomiast Windows Update for Business i ten build Current Branch for Business dostępny w wersjach biznesowych. Pewna tabelka, którą Państwu zostawię już w slajdach, nie będę jej jakby opowiadał. Sposoby nasze jakby uwagi co do tego, kiedy, która wersja, jakie aktualizacje, jakie sposoby wdrażania, kiedy, czy gdzie i jak dostępne.
Kiedy kupować wersję, przepraszam, na komputer, kiedy na użytkownika.
Tak.
To jest dużo nowości, proszę Państwa.
Ja jakby tyle, co kończąc jakby moją część sesji, powiem tyle, że to jakby jest bardzo duży wstęp. I czasami czytałem, ja zachęcając trochę do zostawiania uwag w ankietach, które Państwo dostaną w trakcie lunchu. Zachęcam do zostawiania uwag. Wiele uwag, które czytaliśmy, dostaliśmy, że pewne rzeczy były zbyt ogólne, natomiast uważam, że w ciągu godziny pokazanie wdrażania, utrzymania i zarządzania tylko na takim poziomie można zrealizować. Natomiast to jest początek i do czego Państwa będę zachęcał, to po pierwsze do dołączenia do programu Insider. Można się dołączyć i tam testować różne rzeczy związane z dziesiątką. Zachęcam Państwa do obejrzenia kilku kursów wideo, które opublikowaliśmy na naszej platformie MVA. Państwo dostaną prezentację, więc tu są linki, wszędzie jest podpięte. Rzeczy związane właśnie z dziesiątką. Natomiast najbardziej chyba zachęcam do tego, do obejrzenia nagrań sesji z Microsoft Ignite. Nasza konferencja, która się odbyła w maju tego roku, na której bardzo są fajne, ciekawe i szczegółowe sesje dotyczące dziesiątki. Jeśli któryś obszar Państwa szczególnie zainteresował, zachęcam do sprawdzenia, na przykład do rzeczy Upgrading to Windows 10 in Depth. świetna sesja, która pokazuje, dlaczego ten in-place upgrade działa tak, a nie inaczej. Co się stanie, jak w trakcie takiego aktualizacji, nie wiem, wyłączy nam się prąd i bateria nam padnie, tak? Co się stanie z systemem wtedy? Bardzo dużo szczegółowych informacji takich technicznych. Ja Państwa do tego zachęcam i z tym jakby Państwa też zostawiam. I dziękuję Państwu.